Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
To chyba, Artur, się witamy w takim razie. To ja się przywitam, bo mnie tu dawno nie było.
No, obu nas tu dawno nie było. Niektórych dłużej, niektórych krócej.
No właśnie, dzień dobry. Także dzień dobry, Adam Romer.
Artur Rolak.
No i słuchajcie, możemy się przywitać. Rzeczywiście w zeszłym tygodniu nas nie było, ale akurat tak się nieszczęśliwie złożyło, że obaj byliśmy chorzy. Dwa tygodnie temu tylko ja byłem chory. Ale dzisiaj już jestem zdrowy, nie zarażam. Zresztą przez mikrofon to chyba byście się nie musieli bać, że zarażam. Także, no ale to może opowiem innym razem. Moje przygody z koronawirusem były, już mam to za sobą. Także wiecie, jakby ktoś potrzebował osocza, to ja za niedługo będę oddawał.
Ale czyli nie zgadzasz się z pewną piosenkarką, że... To statyści leżą w szpitalu.
Słuchaj, nie wiem, bo na szczęście w szpitalu nie leżałem. Leżałem w domu. Powiem wam, siedzenie 2,5 tygodnia w domu to jednak dla człowieka w miarę, może nie jestem jakoś wyjątkowo aktywny, ale staram się ruszać. To 2,5 tygodnia w domu to jednak jest wyjątkowo upierdliwa rzecz. Także słuchajcie, chrońcie się, zakładajcie maseczki, uważajcie na siebie, bo jednak to nie jest sympatyczne.
I ja nie mogę sobie, słuchajcie, tego odmówić. I nie słuchajcie głupich piosenkarek.
No dobrze, dobrze, już wiem, oczywiście musiałeś dodać, ale słuchaj, no taka jej uroda, co zrobimy. No dobrze, ale my dzisiaj nie o piosenkarce, czy nie o muzyce, a będziemy rozmawiali o tenisie, oczywiście. I dzisiaj wyjątkowo mamy szczególnego gościa. Zaraz do tego gościa będziemy oczywiście dzwonili, bo jak się możecie domyśleć, no pandemia, lockdown, nie, chociaż nie, tego słowa nie używamy, bo to jest słowo tabu. Ale w każdym razie łatwo nie jest. Jak słyszycie taki dziwny odgłos, to Artur właśnie jakąś pastylkę łyka. Nie wiem, czy to na ten, na
nie,
dobre samopoczucie.
Gardło zasycha, więc muszę zwilżać.
No dobrze, słuchajcie, nie będziemy przeciągać. Dzisiaj rozmawiamy z Hubertem Hurkaczem i chyba już Huberta nawet mamy na linii. Hubert, czy my się słyszymy?
Ja wszystko słyszę.
O, super, to się bardzo cieszymy, bo my też cię słyszymy i przede wszystkim to bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. To jest bardzo miło, bo z tego, co powiedział mi Michał Zawada, czyli twój człowiek od mediów, jesteśmy pierwsi, którzy możemy z tobą publicznie porozmawiać po twoim sukcesie w Paryżu.
Tak, to prawda.
No i to.
To może teraz... gratulacji byśmy zaczęli.
No właśnie, gratulujemy, bo rzeczywiście ten sukces duży, a przy tym bardzo niespodziewany. Powiedz, jak to jest wygrać taki turniej? I to tak właściwie bym powiedział z zaskoczenia.
I w takim stylu.
Myślę, że no na pewno na początku turnieju deblowego, gdyby ktoś mi powiedział, że wygramy ten turniej, to byłbym zdziwiony mocno. A tutaj taka niespodzianka, ale myślę, że no cieszymy się bardzo z Felixem, szczególnie że to też pierwszy zwycięski turniej Felixa. W finale dotychczas zawsze nie udawało mu się wygrać. No i cóż, no myślę, że ogólnie dużo da mi to zwycięstwo do całej mojej kariery.
No to dobrze, to powiedz mi, to jak byś to, że tak powiem, zaszeregował, no bo masz już w końcu na swoim koncie tytuł ATP w singlu, teraz doszedł no, w dużo większym turnieju tytuł w deblu, były też inne sukcesy, gdzie ty byś ustawił, jakby porównując do sukcesów singlowych, gdzie ty byś, na którym miejscu byś ustawił to swoje zwycięstwo w Paryżu z Feliksem w turnieju deblowym?
Felix nie podsłuchuje, wam szczerze.
Nie, myślę, że na pewno wygranie turnieju w singla zdecydowanie jest numerem jeden. I myślę, że później może to być ten sukces właśnie z Felixem w kolejności, bo w sumie niewiele ich później było na ten moment.
Powiem tak, zarówno my, jak i w ogóle telewidzowie w Polsce nie mieli okazji zbyt wielu twoich meczów deblowych z Paryża zobaczyć, ale można było przynajmniej najciekawsze momenty finału obejrzeć. Ja powiem szczerze, szczególnie przy piłkach meczowych, to byłem pod głębokim wrażeniem i to mówię o waszym teamie, czyli mówię tak samo o tobie, jak i o postawie Felixa, bo jednak obronić 5 meczowych z taką parą jak Pavić Soares, to chapeau bas, powiedzmy po francusku.
Dziękujemy. No, dobrze, ważne było, że w tych momentach dobrze serwowaliśmy i no i oczywiście gdyby były wymiany w każdej z tych piłek, no to mogłoby się to inaczej potarzyć, ale super, że udało nam się skończyć w jednej, w dwóch piłkach te ich meczowe.
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć o twoich serwisach, bo tam przystanie, jeśli dobrze pamiętam, 3-6 w tiebreaku, ty miałeś dwa swoje podania i oba, nie pamiętam, jeden to był na pewno as, ale drugi był chyba...
Felix mecza skończył po moim serwisie.
A, no właśnie, dokładnie. Także i potem, jak to mawiał trener Piotr Radwański, szczęście, dobry tenisista musi mieć trochę szczęścia, bo tam też, jeśli dobrze pamiętam, z dwa razy była piłka dosłownie tak drapnęła o linię, raz po twoim, raz po zagraniu Feliksa.
Super tiebreaku, przystanie 3-2, Felix zagrał niesamowity return, gdzie po prostu piłka zahaczyła o milimetry linię, no i później ja w kolejnym punkcie i nagle 3-2 zrobiło się 5-2 dla nas i mieliśmy dwa swoje serwisy. Więc to myślę, że bardzo, no bardzo te dwie piłki myślę, że no przesądziły, patrząc przez pryzmat teraz spotkanie, już poanalizując to zdecydowanie, one przesądziły o losach właśnie tego tiebreaka.
Słuchaj, to jak tak zaczęliśmy od tego debla, to bo uzbierało nam się troszkę pytań, też dostaliśmy od naszych słuchaczy na Twitterze i to od razu zapytam o tego debla, bo muszę powiedzieć jedno pytanie, tych pytań trochę się pojawiło, pewnie będziemy je tam wrzucać w międzyczasie, ale jedno pytanie mnie bardzo, bardzo zafrapowało, bo jeden z naszych słuchaczy, poczekaj, właśnie próbuję znaleźć, ale o, już czytam. Mnie ciekawi, jak to jest, że taki spokojny i ułożony gość grywa debla i dogaduje się z takimi, w cudzysłowie, wariatami, jak Per, Evans czy Bublik. Czyżby obie strony uważały, że w tym szaleństwie jest metoda i takie połączenie ognia i wody może dać dobry rezultat na korcie? No to oczywiście ta woda to ty, a ogień to ci pozostali. To co ty powiesz na ten temat?
No ciekawe pytanie. Myślę, że tak naprawdę, no wiadomo, no, na korcie, czy Benoit, czasami, no wiadomo, Bublik i Evans, no to są bardziej ekspresyjni, ale poza kortem dobrze się z nimi dogaduję, no i myślę, że tak samo jak z Benoit grało mi się naprawdę dobrze, z Danielem Evansem również. No i cóż, i tak naprawdę są to super zawodnicy i umawiając się z nimi też cieszyłem się na możliwość gry z nimi, ponieważ poza kortem dobrze się dogadujemy, a na korcie myślałem, że też możemy zrobić jakiś ciekawy wynik.
A propos, jak wspomniałeś tego Evansa, to ja pamiętam taką scenę, gdzie rzeczywiście tam było, że tak powiem, ostro w deblu. Poczekaj, kto to był po drugiej stronie? Kolchow? I co to był za mecz deblowy, Lidl, gdzie tam Evansa musiałeś hamować?
Tak, to było w pierwszej rundzie French Open w deblu.
No właśnie, o co tam poszło?
A, już dokładnie nie pamiętam, bo chodziło o tam kilka takich jakichś sytuacji spornych, gdzie zarzucali Evansowi, że piłki dotknął ręką też przed rakietą, czy po ciele jakoś zeszła, więc a on tego nie zrobił, więc dlatego powiedzmy trochę się spieli ze sobą.
Mm-hmm. No dobrze, no a w takim razie jakby ciągnąc dalej wątek deblowy, bo tutaj rzeczywiście ciekawe, że sporo pytań wokół tego debla się kręci, to kto jest lepszym partnerem deblowym? Felix czy Łukasz?
Nie, no Łukasz jest zdecydowanie lepszym deblistą ogólnie, no to jest niesamowite, co on osiągnął w swojej karierze teraz.
Ale może spokojnie dla ciebie, bo dwóch takich spokojnych to może brakuje tego wybuchu.
Nie, no Łukasz jest naprawdę niesamowity, super jest też człowiekiem, więc mega się cieszyłem, że miałem okazję z nim zagrać w ATP Cupie. W tym roku może być niestety ciężko, żeby tam się razem sprawdzić, ale no cóż, no mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze trochę okazji, żeby razem z Łukaszem zagrać.
No właśnie, bo w tym kontekście od razu się też gdzieś pojawiło w tle. Wszyscy mają nadzieję, że dojdą do skutku Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Już nie 2020, a 2021.
Albo 22.
No, to tego nie wiemy, ale gdyby się jednak udało, to widzisz taką możliwość zagrania z Łukaszem Debla w Tokio?
Jasne, jasne, oczywiście, no mega super byłoby, gdybyśmy mogli tam razem zagrać w tym turnieju.
No, zwłaszcza, że innego wyboru nie ma, jeżeli chodzi o Debla, więc... To jedyna możliwa para w tej chwili. Hubert, bo tak mówimy o tym Deblu i tak jeszcze rok temu byśmy to rozpatrywali pod względem takim no, czysto treningowym, tak? Lepiej zagrać w turnieju Debla niż iść na trening, bo to więcej daje, bo to w warunkach meczowych, a nie treningowych. Czy planujecie, ty planujesz osobiście jakby powtórkę tego wariantu w przyszłym roku właśnie, żeby przy każdej okazji grać Debla, bo to raz, że pomoże ci zrealizować pewne założenia treningowe typu volley przecież i tak dalej, czy nawet return, bo przecież no, wiadomo jakie znaczenie to ma. I czy będziesz szukał stałego partnera, czy raczej tak od przypadku do przypadku dogadywał się z różnymi zawodnikami? Zależy od tego, kto będzie wolny, kto będzie miał ochotę pograć.
Myślę, że na pewno z Felixem spróbujemy w przyszłym roku, gdzie będziemy grali razem turnieje. W tych samych turniejach będziemy występowali, to na pewno spróbujemy jeszcze parę razy zagrać razem Debla, szczególnie po tym wyniku teraz.
Czyli Debel nie będzie tak całkiem... No bo ja przypominam się to, co mówiła Iga Świątek po starcie w Roland Garros tegorocznym, że ten Debel pozwolił jej utrzymać taki rytm meczowy, że tak jej się ułożył turniej, że między tymi swoimi występami singlowymi nie miała dnia wolnego, tylko grała Debla. I przecież dograły tam razem z Melihar do półfinału i tam o mało co tego półfinału nie wygrały. I ten Debel był takim, słychać było w wypowiedziach zarówno trenera Sierzputowskiego, jak i samej Igi, że ten Debel był ważny. Czy rozumiem, że dla ciebie też, szczególnie w tych dużych turniejach, te starty deblowe też mogą być takim uzupełnieniem, czy czymś zamiast normalnego treningu?
Nie, na pewno granie w Debla... Szczególnie myślę, że ten wynik dużo pomoże mi właśnie w singlu. Doda też pewności siebie i też gra na siatce przy moim stylu gry jest niesamowicie ważna, więc jeżeli będę miał tam jeszcze większą pewność siebie na niej, no to dużo myślę, że po prostu to może przychylić szale w niektórych meczach na moją korzyść.
No właśnie i tutaj dochodzimy, tak ja bym na chwilę przynajmniej od tego Debla odszedł i jednak wrócił do singla i zapytał cię, bo 2019 rok to był rok, kiedy można powiedzieć pokazałeś się szerokiej publiczności, tak mi się z tym co powiedziałeś przed chwilą o tej grze przy siatce skojarzyło twoje Robinsonady w stylu Borisa Beckera przy siatce na kortach Wimbledonu, szczególnie w tym meczu trzeciej rundy z Djokovicem, który wielu ludzi pamięta. No właśnie, i ten zeszły rok był chyba trochę w singla lepszy niż ten rok. Bo jak ty oceniasz rok 2020? Bo można powiedzieć rankingowo utrzymałeś się na poziomie podobnym, ale jeżeli chodzi o...
Ja bym powiedział, że nawet był awans w porównaniu z zeszłym rokiem o tej porze.
Nawet lekki awans, tak. Artur tutaj mnie wspomaga, bo on ze swoim niebieskim kajetem wszystko zawsze może szybko sprawdzić. Ale trochę jakby ta zmiana zasad rankingu też może ci pomogła, bo chyba rok 2020 nie był do końca satysfakcjonujący z twojego punktu widzenia. Jak ty byś go ocenił?
Nie, na pewno zdecydowanie nie był satysfakcjonujący. Jeżeli chodzi o moje występy singlowe. Myślę, że zadowolony jestem z tego, że moja gra na pewno uległa sporej poprawie. Niestety nie przełożyło się to na wyniki, bo no tak naprawdę no w ostatnich turniejach zabrakło niewiele, żebym mógł wygrać mecz, w którym przegrałem, więc cały czas było blisko, ale jednak się nie udawało. Myślę, że jeszcze może na pewno trochę pewności siebie, trochę zabrakło w tych meczach, więc szkoda mi jest tych sytuacji, że nie poszło to do przodu, bo taki jeden, dwa mecze mógłbym je przełamać i mógłbym dużo dalej dojść w turnieju, a tutaj niestety, no cóż, muszę wyciągnąć wnioski z tego, co się w tym roku wydarzyło, no i dalej być pozytywnym, dobrze nastawionym i na pewno jak będę cały czas poprawiał moją grę, no to wyniki przyjdą.
Kuber, bo tobie nie wypada, ale może ja tutaj wcielę się w twojego adwokata wobec kibiców, słuchaczy. Bo tak, fakt faktem. Powiedzmy, poza początkiem sezonu, kiedy wygrałeś i ze Schwarzmanem, i z Teamem, i z Czoriczem w ATP Cup, potem takich błyskotliwych zwycięstw faktycznie zabrakło. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że wejść na jakiś poziom, no to jest w sumie łatwiej niż się utrzymać. Ty się na tym poziomie utrzymałeś, mimo relatywnie wyników jakby poniżej oczekiwań, bo myśmy już oczekiwali po tym, zwłaszcza początku sezonu. No wszyscy chcielibyśmy, żebyś z pierwszej, drugiej dziesiątki wygrywał w każdym meczu. Wiadomo, że w tenisie tak się nie da, tak? Że nawet jeżeli będziesz 28 czy 38, to będą się zdarzały porażki z 50, z 60, bo taki jest tenis, bo poziom jest tak wyrównany. Więc tutaj przejmować się w zasadzie nie bardzo jest powód, tak, żeby bić się w piersi za głośno, bo sezon się nie udał. Nie, moim zdaniem sezon był udany, bo Adam wspomniał, że tobie ta zmiana rankingu wyszła na dobre. Te zasady rankingowe były dla wszystkich jednakowe. Każdy miał jakieś punkty do odrobienia, a dzięki temu, no to może nie jest to słowo, ale dzięki tym zmianom w rankingu powiedzmy tych punktów nie stracił lub sobie dopisał, bo zagrał ciut lepiej. Wszyscy mieli jednakowe warunki. Ty tę pozycję w czwartej dziesiątce utrzymałeś, co też jest jakimś sukcesem.
Tak, na pewno, powiedzmy, no, na pewno jest sukcesem, że powiedzmy, no jestem dalej w tym miejscu, gdzie jestem. Wiadomo, ciężko też było jakoś bardzo spaść z powodu tego, że punkty się utrzymywały, ale no, powiedzmy, no jestem mega ambitną osobą, no i jeżeli coś się nie udaje tak, jak powiedzmy bym sobie zaplanował, no to jest to czasami denerwujące, ale no cóż, na pewno myślę, że ten rok dużo mi da na całą karierę, ponieważ dużo na pewno z trenerem, z Craigiem, dużo musieliśmy przegadać sobie czy przeanalizować i różnych sytuacji. No i dużo myślę, że ciężkich momentów przeszedłem w tym roku i jestem już za nimi. Teraz wychodzę na jeszcze lepszą ścieżkę, a gra cały czas idzie do przodu, cały czas poprawiam return z głębi, bardziej rozumiem to, co się dzieje na korcie, więc cóż, tylko zabrakło jeszcze tych wyników, które tak naprawdę mogłyby być dużo lepsze, gdybym wygrał te parę ekstra piłek w jednym czy drugim meczu, no to już nagle z sezonu, który powiedzmy, no nie udały się jakieś żadne bardzo dobre rezultaty singlowe, to już mógłbym te dwie, trzy piłki mogłyby zmienić, że jeden mecz poszedłby po mojej stronie i nagle gram o półfinał, o ćwierćfinał turnieju z osobą, z którą mam duże szanse wygrać i mam dobry bilans. Także tego szkoda, ale myślę, że to mi dużo doda na przyszłość.
Hubercie, to i powiem tak. Kibic to wiesz, jak to jest z kibicami. W gorącej wodzie kąpany, szczególnie w Polsce. I tak jak się zachwycali wszyscy tobą właśnie po wspomnianym chociaż byłym w Ledonie 2019, to nagle, nie wiem, czy to odczułeś, czy nie, ale jednak pewnego rodzaju niecierpliwość, by nie powiedzieć krytyka, trochę na ciebie spadła za sezon 2020. I trochę może przekornie spytam, jak ty odpowiesz na pytanie też oczywiście od jednego z naszych słuchaczy, bo może ja nie do końca się z nim zgodzę. Co poszło nie tak po wznowieniu rozgrywek? Że wydawało się, tu cytuję jednego z naszych słuchaczy, wydawało się, że okres zastoju w tenisie wykorzystasz dobrze pod okiem Craiga Boytona, ciągle byłeś w treningu, a jednak nie udało się tego przełożyć na występy w turniejach. To jest, cytuję to specjalnie, żebyś, jakby, jak ty byś się do takiego spojrzenia ustosunkował?
No tak, na pewno, powiedzmy, no nie. Nie wyszedł ten sezon po mojej myśli i myśli trenera. Może za dużo przez ten cały czas grałem w tenisa, się śmieję, ale no tak powiedzmy, no patrząc na to, no to powiedzmy, no z prostej analizy teoretycznie powinno wszystko dobrze iść, bo trenowałem cały czas, mega dużo czasu na to poświęciłem, poprawiłem się w grze, a jednak to nie poszło tak jak miałoby być, ale cóż, no myślę, że gra, jeżeli chodzi o samą grę, to była lepsza, ale no zabrakło tych takich małych detali. Myślę, że no nie był to łatwy rok dla mnie. Też miałem trochę przeciwności, z którymi już się z Craigiem poradziliśmy, ale cóż, no nie mogę teraz, powiedzmy, no, wychodząc na niedługo, jadąc na okres przygotowawczy do nowego sezonu, trzeba tylko patrzeć z jeszcze większą motywacją i jeszcze więcej się, jeszcze bardziej spróbować, jeszcze bardziej przykładać do treningów, aby to wszystko zaprocentowało, bo praca, którą zrobiłem, na pewno w przyszłości zaprocentuje.
Hubert, to tu muszę cię trochę docisnąć, bo tu znowu zacytuję pytanie od naszego słuchacza. Jak oceniasz współpracę z Craigiem Boytonem? I tu komentarz od naszego słuchacza, ale z konkretami. Co dokładnie udało się przez ten czas poprawić? Bo w tym sezonie nie było widać postępu w grze. To jest oczywiście opinia kibica. Ty już powiedziałeś, że z tego sezonu wyniesiesz sporo, ale konkretnie, gdybyś miał powiedzieć 2020 rok, co poprawiliście?
Na pewno grze przy siatce poprawiliśmy, co zaprocentowało w zeszłym tygodniu. Także tutaj
można powiedzieć, że masz argument świeży w ręku.
Nie można się kłócić. Mam argument, na który się nie można kłócić. Myślę, że ogólnie poprawiłem forehand. Serwis jeszcze jest trochę rzeczy do zrobienia, już w ostatnich tygodniach już był lepszy niż w poprzednich, więc to też idzie na plus. No i cóż, no i takie rozumienie gry, rozumienie, co się dzieje na korcie, mądrzejsze powiedzmy dobieranie planu czy w różnych sytuacjach radzenie sobie, powiedzmy, z konkretnymi piłkami, myślę, że to jest zdecydowanie lepsze, czyli taka moja świadomość na tego, co się dzieje na korcie. No tutaj ciężko, powiedzmy, argumentować to, ale mam nadzieję, że moje przyszłe wyniki będą mogły to zaargumentować.
Hubert, ja tak sobie słucham, jak się tłumaczysz z tych gorszych wyników i aż sobie zaczynam wyobrażać, co będzie na przykład za rok, kiedy będziesz z kolejnego sezonu zadowolony, bo z tego jesteś niezadowolony, a rok do roku, powiedzmy, no porównuję rankingi dzisiejsze z tym, co było 52 tygodnie temu, to jest bodajże awans o 3 miejsca. Jeżeli będziesz trochę zadowolony, to pewnie awansujesz w przyszłym roku o 13, a jak będziesz bardzo zadowolony, to ze 30.
No tak. Zobaczymy, ale To co jest tak naprawdę no, różnica między właśnie czy 30, którym czy 20 miejscem, no to jest właśnie wygranie tych kilku dużych meczach w wielkim turnieju i tak naprawdę taki jeden, dwa rezultaty robią te miejsca, właśnie osiągnięcie jeszcze właśnie solidniejsza gra z tymi zawodnikami, którzy są trochę niżej sklasyfikowani w rankingu, żeby to jeszcze lepiej sobie z tym radzić i wygrywać łatwiej takie mecze z większą różnicą. Oczywiście jak przeciwnik zagra super mecz, no to tyle, to brawo dla niego i walczy się w następnym turnieju, bo już będąc w setce czy koło setki, potrafi się naprawdę świetnie grać w tenisa. No i jak trafi się swój dzień, no to można wygrać z praktycznie każdym.
To już, Hubert, abstrahując od tego zwariowanego sezonu tegorocznego, ale czy ty jesteś zawodnikiem, który, żeby wejść, żeby osiągnąć taką swoją optymalną formę, taką jaka została wypracowana na treningach, ale żeby ją sprzedać właściwie, to potrzebujesz 2-3 tygodni regularnego grania, takiego no turniej za turniejem, tydzień po tygodniu, tak żeby 2-3 mecze, 2-3 rundy chociaż co najmniej zaliczyć w każdym tych turniejów, żeby wejść właśnie na ten swój taki normalny poziom gry, żeby poczuć tę piłkę, żeby poczuć się na korcie, no maksymalnie swobodnie.
Myślę, że to tutaj w tym roku tak naprawdę na przerwa nie będzie aż taka długa, bo już turnieje mają się zacząć na początku od 1 stycznia w Australii, więc ta przerwa teraz pomiędzy 8 czy 10 listopada a 1 grudnia jest no niewielka, więc myślę, że tutaj może nie być potrzebna aż tyle tego, tyle tych turniejów i meczów, ale to się dopiero okaże.
A jeszcze wracając, bo ty skończyłeś sezon, a mnie korciło już na samym początku, żeby zapytać, poczułeś się zmęczony, czy takie był, no to oczywiście tutaj trochę żartuję, bo Felix pojechał do Sofii, kończy sezon, bo to ostatni turniej sezonu regularnego poza Mastersem w Londynie. Czy miałeś po prostu takie plany, czy doszedłeś do wniosku, że nie ma co już, znaczy nie ma czego sprzedawać, bo ta forma jest gorsza niż byś chciał, niż byś przypuszczał, że lepiej ten tydzień więcej odpocząć i lepiej przygotować się do następnego sezonu.
Tak, to myślę, że od początku też nie było planu grania turnieju w Sofii i myślę, że ważny dla mnie jest teraz bardzo, bardzo odpoczynek, żeby też się zresetować po całym sezonie i po prostu jeszcze większą energią przystąpić do okresu przygotowawczego.
Czyli jeden tydzień więcej na polu golfowym?
No, teraz akurat nie.
Czy może jeden tydzień dłużej bez Craiga Boytona? Powiem trochę podchwytliwie.
No, tak, ale tak, teraz się no trochę rozstaniemy przed wylotem właśnie.
No właśnie, to
do Australii, czy może gdzieś jeszcze wcześniej.
Na ile trener dał ci wolne, bo kiedy się ponownie spotykacie?
Tenisowo teraz praktycznie miesiąc nie będę, prawie cały, 4 tygodnie nie będę grał w tenisa.
Ale w ogóle nie będziesz grał w tenisa, czy nie będziesz grał pod okiem Craiga Boytona? Bo trochę nie, mi się nie chce wierzyć, że tam nie skoczysz na Redeco poodbijać paru piłek.
Nie, na kawę najwyżej na Redeco.
Mam zakaz.
Masz zakaz?
Ale Hubert, no nie uwierzę w to, że ktoś to się... Zresztą Krzysztof Rawa by mi nie darował tego pytania, że ktoś teraz trafił na pole golfowe i no w pewnym sensie zakochał się, tak? W tej dyscyplinie sportu. No nie skorzysta z pierwszej lepszej okazji, żeby na jakieś pole golfowe wyskoczyć. No.
Nie, no na pewno fajnie byłoby gdzieś zagrać golfa, tylko jednak pogoda na Florydzie jest bardziej sprzyjająca do tego. Mm-hmm.
A jak z twoim handicapem w stosunku do zeszłego roku? Skoro już tak porównujemy sezon tenisowy rok do roku, to, to porównajmy też golfowy.
No nie, w golfie na pewno się poprawiłem, ale to jeszcze dużo muszę się nauczyć. Nie mam jak handicapu 1 jak Stevie Johnson, czy 0,5.
Czyli jeszcze paru tenisistów jest przed tobą. To tak, jak było pytanie o Florydę, to bo z tego, co słyszałem, plan jest taki, żeby do nowego sezonu też się rozpocząć przygotowania na Florydzie. To rozumiem, że jak powiedziałeś, że
nie było takiego.
No to właśnie, no to zdradź troszkę szczegółów, bo to może ja, że tak powiem, wyprzedziłem trochę, bo myślałem, że...
Zasugerowałeś tym, bo golfem na Florydzie po prostu.
Nie, raczej się zasugerowałem tym, że w zeszłym roku był, tak to wyglądało, że przez Florydę leciałeś do Australii. To jak to ma wyglądać w tym roku? Powiedziałeś, że teraz masz praktycznie miesiąc wolnego od tenisa, no to co będzie się działo od 10 grudnia? Jak wygląda twój plan?
No, teoretycznie w sumie jeszcze nie wiem, co będzie się działo, gdzie będę 10 grudnia, ale na pewno na ten najbliższy okres, za tydzień, za półtora tygodnia wyjadę do Zakopanego z Kacprem Żukiem, z Wojtkiem Markiem i z moim trenerem od przygotowania fizycznego. I tam będziemy się przygotowywali najpierw przez kilkanaście dni. No i następnie wrócę aby zacznę grać w tenisa przez kilka dni, przez ten pierwszy tydzień bez Craiga najprawdopodobniej, a później z kolei wrócę. Polecimy do Australii, albo może jeszcze uda się zagrać turniej pokazowy wcześniej, ale no plan jest na pewno, żeby być kilka tygodni wcześniej w Australii i to tam trenować jak najwięcej tenisa.
No, wydaje się, że to dosyć rozsądne podejście w kontekście tego, co słychać na temat Australian Open, możliwości rozegrania tego turnieju lub nie. Czy w środowisku wewnątrz wiadomo coś więcej niż się wydostaje do mediów, że...
Bo ostatnia wersja była taka, że nie wiadomo do końca, jak to będzie z tą kwarantanną australijską.
Czy plan jest wydaje mi się, że na ten moment po prostu trzeba będzie pojechać tam wcześniej i turnieje odbędą się w Melbourne po prostu albo w okolicach.
Czy tak jak Cincinnati w Nowym Jorku, tak wszystkie turnieje Brisbane, Perth, Adelaida przeniosono do Melbourne, tak?
Tak, raczej to tak może wyglądać.
No i jak sam zahaczyłeś ten temat, nie wiadomo co z ATP Cup, tak?
Tak, może być w tym roku, jeżeli będzie, to może być mniej drużyn, więc to spowoduje, że się po prostu do niego nie załapiemy.
No właśnie, bo z tego, co zerkałem na stronę ATP, to ranking, który wisiał tam przez ostatnie kilkanaście miesięcy, zniknął. Także nie wiadomo, jeżeli będzie, bo czy ty śledzisz w ogóle ten temat, jaka jest szansa na to, że gdyby ten turniej był zmniejszony, to my tam na którym jesteśmy miejscu? Śledzisz to, czy raczej nie jesteś z rynku?
Nie wiem, na którym dokładnie, ale raczej nie załapalibyśmy się na ten moment, więc trochę niestety zawiodłem kolegów i przez to siebie, ale no też czasami
nie, to już to teraz ci od razu musimy podnieść na duchu, to wcale nikogo tutaj nie zawiodłeś. To co najwyżej możemy mieć pretensję do ATP, że tak powiem, ogranicza i obcina miejsca.
Równie dobrze Kacper mógł być już 50. No.
No tak, ale piszą do mnie z wyrzutami codziennie.
No właśnie, szczególnie, że powiedz mi, jak to jest, czy śledzisz występy kolegów z reprezentacji, bo...
Tak.
Ostatnio trzeba powiedzieć, że Kacper, i tutaj też oczywiście to informacja dla naszych słuchaczy, chociaż myślę, że akurat ci, co nas słuchają, to doskonale o tym wiedzą, że Kacper ostatnio miał rzeczywiście niesamowity ciąg na bramkę, jak to się ładnie mówi po piłkarsku, bo dwa kolejne turnieje wygrane. I jak powiedział jego ojciec, z którym miałem okazję rozmawiać, już właściwie tam
na oparach
ciągnął w Portugalii, tam wygrał drugą 25, spory awans w rankingu. I no, co ty byś mu teraz doradzał, bo można powiedzieć, że poczekaj, jakbym się tak zastanowił, bo Kacper jest od ciebie młodszy i no ty byłeś trochę, no byłeś wyżej oczywiście w rankingu dwa lata temu, ale co byś mu teraz poradził, jak dalej ma pokierować swoją karierą? Coś byś podpowiadał?
No tak, no najpierw wejść do 200, później do setki, później do dziesiątki.
Dobry plan.
Dobry plan.
Ale tak bardziej konkretnie rozumiem, że no, to wydaje nam się wszystkim oczywiste, że na obecnym etapie rozwoju kariery Kacpra nie ma już sensu wracać do 25, wygrywać się w nieskończoność, bo to już mu nic nie da, prawda? No, on najwyżej będzie...
No tak, na pewno
to trzeba się chwycić. Trzeba się chwycić challengerów, tylko żeby one były.
Tak, no to teraz na pewno miał problem po prostu z załapaniem się do tych turniejów, więc to było problemem, a tak to Kacper często razem trenujemy, więc on naprawdę potrafi fantastycznie grać w tenisa, już ma poziom, żeby być koło pierwszej setki, także po prostu teraz no tylko potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby podbudować ten ranking.
No w końcu mistrz Polski.
No tak, dokładnie.
Jak jesteśmy przy Mistrzostwach Polski i przy kolegach z reprezentacji, to jak wspominasz mecz z Maksem Kaśnikowskim?
No bo wiemy jak Max wspomina.
No tak, no na pewno super wygrana dla niego. Max naprawdę grał świetnie w tym meczu i tak to za wiele bardziej niż nie pamiętam tego spotkania.
A skoro, Hubert, a skoro do tego wróciliśmy, no tak trochę niechcący, tak z perspektywy czasu, czy to nie był błąd? Pytam, bo nie, to nie formułuję żadnej tezy, broń Boże. Czy to nie był błąd, żeby tak w środku sezonu, przed powrotem do gry w Stanach, zejść na ziemię, mówię w tym sensie, że na korty ceglane i grać?
Nie, myślę, że to mi też pomogło później w tych kolejnych turniejach na ziemi po powrocie ze Stanów, bo ostatni mecz na ziemi przed tym turniejem w Polsce grałem na Davis Cupie w Grecji, więc no, na tej ziemi to po prostu nie byłam od nie wiadomo jak długiego czasu, więc takie dwa tygodnie dużo mi dały. Dużo mi dały i dzięki temu też lepiej mi się grało w Rzymie po prostu na turnieju. Na mączce.
To jak jeszcze przy tej mączce jesteśmy i przy trudnych pytaniach, to jednak zadam pytanie, bo ten temat też się trochę przewinął, ale nie mówiliśmy konkretnie o tym meczu. Mecz z tenisem Sandgrenem w Paryżu. Czy to jest ten jeden z tych meczów, o których mówiłeś, tak może nie wprost, że to był ten mecz na przełamanie, że gdybyś go wygrał, to potem mogłoby trochę pójść z górki? Bo to był trochę taki mecz, który wszyscy się spodziewali, że go wygrasz. Tak? To się ciężko gra takie mecze.
Wiadomo, no też wierzyłem w to, że wygram, ale no zabrakło trochę lepszej gry w tym decydującym momencie, żeby po prostu jeszcze bardziej przycisnąć przeciwnika, gdy miałem przewagę w setach, a później po prostu też już pozostała walka na samym końcu.
To Hubert, to jedno pytanie, jeżeli możesz zdradzić. Pierwsze zdanie, które usłyszałeś od Craiga Boytona po tym meczu z tenisem Sandgrenem.
Pi, 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 pi.
Pierwsze zdanie. No nie był zachwycony Craig po tym moim meczu ze mnie, ale pierwszego zdania już nie pamiętam, co mi powiedział.
Hubert, tych meczów w tym roku było niewiele, bo jeżeli dobrze pan kojarzy, to chyba 28, tak?
No poczekaj, Artur będzie pytał dalej, a ja zerknę szybko
tutaj jakby statystykę. Łatwiej wszystkie spamiętać, ale no takie no prawie że klasyczne pytanie, bo na podsumowanie sezonu, bo mówisz, że kilka meczów można było wygrać, one by zmieniły i pozycję w rankingu, i twoje odczucia, twoją ocenę taką osobistą tego sezonu. O meczach, które mogłeś wygrać, a przegrałeś, no to w zasadzie już żeśmy powiedzieli, ale czy był taki mecz, który w zasadzie już ci uciekał, ale ty mimo wszystko złapałeś przeciwnika za gardło ten wynik odwróciłeś
myślę, że w Rzymie te dwa pierwsze mecze na pewno tak było. W Rzymie te dwa pierwsze mecze myślę, że dużo mi dały, na szkodę tego trzeciego, w którym zabrakło no naprawdę niewiele.
No ale to żeby już tak nie walić się za głośno w pierś, to no, przecież weźmy pod uwagę, że no, w Rzymie wygrałeś z uczestnikiem Mastersa, który prawda? No.
Tak, naprawdę dobry mecz tam zagrałem później Rublew z kolei wygrał turniej na Mączce w Hamburgu, więc tak naprawdę no jest... To nie jest tak, że różnica jest duża. Zabrakło trochę tych wygranych meczów, ale cóż, no dalej się poprawiamy cały czas z trenerem i cały czas idzie gra do przodu, więc po prostu pozytywnie się nastawiamy i jeszcze ostrzej trenujemy przed kolejnym sezonem.
To ja tylko potwierdzę to, co Artur powiedział. 28 meczów rozegrałeś w roku 2020.
W turze
w singla. 15 zwycięstw, 13 porażek. To jest bilans, który jak popatrzymy na twój ogólny bilans karierowy w turze, to jest 48 zwycięstw, 55 porażek, czyli powolutku...
Kolejny argument za tym, żeby nie uważać tego sezonu za...
No właśnie, czyli tak patrząc, to wcale taki znowu zły ten sezon nie był, a jakby kończąc ten wątek, to rzeczywiście występ w Rzymie, to może przypomnimy, bo może nie wszyscy to pamiętają. W pierwszej rundzie wygrałeś z Danielem Evansem, w drugiej rundzie z Andrzejem Rubliowem, oba mecze w trzech setach i potem w jednej ósmej Diego Schwartzman. Porażka też w trzech setach, także wszystko można powiedzieć bardzo, bardzo na styku i to rzeczywiście niezły turniej w twoim wykonaniu.
Tak, myślę, że będzie lepiej w kolejnym sezonie, więc też cieszę się, że tak naprawdę już niedługo będzie nam nadchodził.
Hubert, żeby cię tak do końca nie męczyć tylko i wyłącznie o tenisie, to mamy też jeszcze tutaj w zanadrzu parę pytań od naszych słuchaczy, niekoniecznie o tenisie.
O samochody?
Nie. Pierwsze pytanie, drewno czy aluminium? Bo nie wiem, w jaką ramę wsadzić jego koszulkę z podpisem, pisze jeden z naszych słuchaczy. Także no co doradzisz Krzychowi?
Jaka będzie bardziej pasowała, jak są jakieś drewniane elementy w domu, to drewno, a jak nie, to aluminium.
Czyli rozumiem, tutaj jesteś elastyczny, nie ma jakiegoś jednego, bo ja już powiem szczerze, jak zacząłem czytać to pytanie, za pierwszym... Słucham?
O rakiecie pomyślałeś.
O rakiecie, tak, oczywiście, i się zastanawiałem, czy lubisz grać drewnianą, czy aluminiową. A miałeś w ogóle okazję kiedyś zagrać drewnianą rakietą?
Tak, drewnianą, tak. Drewnianą miałem okazję zagrać kiedyś.
I co?
W zeszłym roku na Davis Cupie akurat, tylko że dostałem drewnianą rakietę z pękniętą stroną i grałem tiebreaki z Marcinem Matkowskim. Ledwo wygrał. Gdybym nie miał pękniętej strony, to bym wygrał.
Ale on grał normalną rakietą, czy?
Tak.
No, będziemy musieli Marcina o to zapytać. Słuchaj, dobrze, teraz jeszcze mam takie jedno pytanie, właśnie niekoniecznie z tenisem związane, ale dlaczego pan Hubert nie chce jeść mięska? Skoro mięsko jest smaczne, zdrowe i daje dużo siły do grania w tenisa, to tu cię chyba musimy poprosić o trochę dłuższą odpowiedź, bo wiemy, że od dawna nie jesz mięsa, jesteś wegetarianinem. Czy dla może większości ludzi, którzy nie śledzą tego, to ci nie przeszkadza?
Nie, myślę, że generalnie, jeżeli chodzi o mięso, to raczej nie widzę swojego powrotu do jedzenia jego, ale na pewno patrzę z otwartą głową na to, co jem, więc powiedzmy, jeżeli coś będzie mi pomagało, to będę to jadł.
Znaczy, Hubert, tutaj wejdę ci słowo, bo rozumiem, że jedzenie golonki nie sprawiłoby, że będziesz serwował 15 km na godzinę szybciej, prawda?
Nie.
No to raczej dziękuję, poczułem się uspokojony.
No to ja raczej myślałem o jakimś tam schabowym raz na jakiś czas, a nie od razu o golonce, ale to powiedz tylko tak, jakie jest twoje standardowe menu, czyli czym zastępujesz białko, które, no wiadomo, to jest głównie ta...
No białkiem roślinnym. No,
no właśnie, no ale dlatego pytam, co w takim razie zamiast...
Białko roślinne.
No czyli co, kaszę, nie wiem, kuskus, nie wiem, ja się nie znam na kuchni, no weź opowiedz trochę. No.
Kaszę, warzywa.
A skoro żeśmy w te garnkowe rejony weszli, to jak ty się czujesz w kuchni? Jakbyś na przykład sam musiał sobie przyrządzić posiłek na śniadanie, na lunch, na obiad i na kolację. To jak byś to robił? Telefon?
No to...
Telefon do mamy?
No to zdecydowanie telefon, żeby zamówić jedzenie w restauracji, ale nie... Myślę, że no dałem jakoś sobie radę w Stanach. Często makarony gotowałem przez kilka miesięcy na obiad, także to jest moja specjalność. Jak bardziej skomplikowane dania, to raczej nie, a szczególnie, że dużo jem, to myślę, ciężko mi się, że byłoby takie, że inne rzeczy przygotowywać.
No właśnie, ale powiedz mi, w Ameryce, no bo okej, okay, tak, mamy zawsze taki obraz Stanów, że to jest to junk food i okropne jedzenie, hamburgery i tak dalej, to jak taki biedak
nie
jak
no,
ty?
No, amerykańskie hamburgery są bardzo dobre, tylko
nie dla wegetarian.
Nie z sieciówki, nie dla wegetarian, tak.
No właśnie, to jak ty sobie radziłeś, no bo w końcu spędziłeś w tym roku, no nie chcę ci wyliczać, ale myślę, że większość czasu w Stanach, no właśnie. I miałeś już jakieś swoich dostawców, czy jak to wygląda?
No powiedzmy, jeżeli chodzi o zdrowe żywienie, no to jest dużo sklepów, które je mają w Stanach i jest nawet łatwiejszy do tego dostęp niż w Europie. A z kolei też kolacje, no to często jedliśmy u trenera, u Craiga, z całą jego rodziną, więc i tam też większość osób jadła właśnie tak jak ja, więc nie było problemów z przygotowaniem.
A lubisz pikantne, czy raczej łagodne?
Może być pikantne, też lubię.
A jeszcze tego dopytam, bo to mówimy o zdrowym odżywianiu się, ale jak jest to na przykład twój stosunek do soli? Tak z czystej ciekawości pytam, czy musi być posolone, żeby miało smak, czy rozsądek?
Musi być. Mhm. Nie musi być, ale może być. Czasami zależy, do jaka potrawa.
No to ważne. Czyli...
No dobrze, no to Hubert, bo powolutku zbliżamy się do końca. Zaraz nas tutaj będą gonili, żebyśmy powoli z tobą kończyli, więc musimy ci zadać jeszcze jedno trudne pytanie. Już teraz wracamy do kwestii tenisowych. To jaki jest plan na rok 2021? Bo myślę, zresztą sam powiedziałeś, że jesteś ambitnym chłopakiem i stawiasz sobie cele, chcesz je realizować. Dziś, tak jak już Artur o tym wspominał, jesteś na miejscu 30, Poczekaj, żebym nie skłamał. 34? Dobrze pamiętam?
Nie wiem w sumie.
No chyba tak, 34. Jaki jest plan na to, co się będzie działo w roku 2021 i jak się spotkamy dokładnie za, albo będziemy rozmawiali dokładnie za 12 miesięcy, to gdzie wtedy chciałbyś się znaleźć?
Hubert, zanim ty odpowiesz na to pytanie, to ja powiem, co bym nie zadowolony. Ja bym był zadowolony, gdyby Hubert był z siebie mniej niezadowolony niż w tym roku.
No, powiem szczerze, musisz, Hubert, się zastanowić nad tym, czy Artura nie można wziąć na ten asystenta rzecznika, bo tutaj... Ale
nie,
dobra.
No powiedzmy, nie, no jestem zadowolony z pracy, którą włożyłem. Wiadomo, że... No, że z wyników no nie będę do końca nie będę zadowolony, ale myślę, że no co, no będzie lepiej, no, trzeba być pozytywnym i wierzyć w siebie i
no dobra, czyli czy jest jakiś konkretny cel, czy po prostu to ma być lepiej niż na koniec roku 2020?
Myślę, że jak lepiej, powiedzmy, będę sobie radził jeszcze i mądrzej właśnie w tych decydujących, ważnych momentach grał agresywniej, to z tego będę zadowolony. A wyniki wtedy przyjdą, bo gram na tyle dobrze w tenisa, żeby one były.
A gdybyśmy ci obiecali, że zakończysz przyszły sezon z tą samą liczbą porażek, czyli 13, ale zwycięstw będzie dwa razy tyle, co, czyli 30, to wziąłbyś to w ciemno?
To na pewno 30, to znaczyłoby, że znowu jest trochę mało turniejów.
No to masz jakiś, no po prostu to prawda, to statystyk.
No więc może w ciemno bym tego nie wziął, ale no na pewno, jeżeli bym miał bilans 2-1, no to więc nawet trochę gorszy niż ten proponowany przez tutaj pana, to bym wziął to w ciemno.
No. To niech będzie, nie wiem, 50-25.
No, 50-25, no, to już... No dobrze
to,
i...
To już dużo turniejów gram, ale to jest dobrze.
A w debla w takim razie też celujesz w 2-1?
Gdzie? No to nie zaniżaj.
No dobrze.
Zobaczymy.
W deblu to bym chciał... To jeszcze zależy, czy z Feliksem, czy nie z Feliksem.
Nie, no to już wiemy, że rozumiem, plan jest taki, żebyście zagrali, jeszcze spróbowali jeden, drugi duży turniej zagrać razem. Rozumiem, że co do Australian Open jeszcze się nie umawiałeś z Feliksem, ale tego jeszcze nie wiesz, z kim zagrasz debla w Melbourne.
No zobaczymy, jak to będzie w Melbourne.
Słuchaj, bo tu już wymyślali, nawet widziałem w mediach społecznościowych na waszą parę specjalne określenie, czy to jest Hubelix, czy nie wiem, a ty jakbyś miał zmerdżować z Feliksem, to co byś, dwie rzeczy jakie byś wziął od siebie, a jakie dwie rzeczy wziąłbyś od Feliksa? Jakby...
Z imienia i nazwiska?
Nie, mówię o grze na korcie.
O grze. Myślę, że na pewno od niego to bym wziął taką dynamikę i to jak potrafi, powiedzmy, uderzyć piłkę. Myślę, że na ten moment może trochę lepiej ja gram od niego w oleje, ale to jeszcze można zdecydowanie te elementy poprawić. Że może ciut lepiej od niego serwuje. I no i cóż, on lepiej z końca może trochę grać.
No to macie się czym wymieniać.
Tak. Także. Ale też powiedzmy, no to też jest tak, że czasami jednego dnia on może lepiej serwować od niego drugiego ja, więc tak naprawdę no podobne mamy do siebie style gry.
No dobrze, Hubert, no to tego ci można powiedzieć życzymy, żebyś ty ciągnął Feliksa do góry, a Feliks żeby ciągnął ciebie. Ten sukces paryski, myślę, że to jest też taki zastrzyk pewności siebie na koniec sezonu, także...
Ja myślę, że na pewno jest to taki mega, mega pozytywny akcent na...
Że para nie poszła w gwizdek, tak?
I tak, życzymy ci w takim razie tego wszystkiego, o czym w ciągu ostatniej...
I zdrowia, bo to w tych czasach to chyba najważniejsze.
Słuchaj, ja powiem tylko tak, że Artur jest trochę starszy ode mnie, to on już myśli o zdrowiu. Ja bym powiedział, ja bym jeszcze życzył też paru pucharów, Artur. No.
Ale jak będzie zdrowy, to puchary będą. Jak nie będzie zdrowy, to co mu dadzą za zasługi? Nie.
No dobrze. I rzeczywiście tego lekkiego poprawienia handicapu w golfa, to na pewno też życzymy. No i cóż, no, czyli rozumiem, że teraz jest krótki urlop, ale czy ten urlop będziesz spędzał w Polsce, czy masz jeszcze jakiś plan, żeby...
Tak, w Polsce. Znaczy nie będę teraz nigdzie.
Człowiek wyjedzie, być może nie wróci, prawda? Bo to potem pozamykają, tak, lepiej nie ryzykować. Tak, potem będzie się trzeba do Zakopanego przez góry przedzierać.
No właśnie.
Hubercie, w takim razie jeszcze raz myślę, że z wszystkimi naszymi słuchaczami będziemy mocno trzymali kciuki od początku stycznia. Myślę, że niektórzy też będą trzymali wcześniej, żeby dobrze ten okres przygotowawczy, że tak powiem, wypalił. I mam nadzieję, że się w nowym sezonie usłyszymy jakoś. Będziemy się tam, że tak powiem, utrzymywać na łączach. Nie wiem, czy do Australii się do ciebie dodzwonimy, ale na pewno będziemy próbowali. I powodzenia w nowym sezonie.
Tak, dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrowienia do Wrocławia. No cóż, Arturze, no powiem tak. Parę ciekawych rzeczy żeśmy usłyszeli. Nie wiem, co ty na to. Ja myślę, że najbardziej mi się podobał jednak spokój Huberta. To jest...
Mnie to się zawsze u sportowców podoba, że jeżeli obiektywnie na to spojrzymy, że sezon wcale, tak jak w tym przypadku, może się powtarzam, ale będę uparty. Jeżeli sezon był relatywnie udany, on nie był rewelacyjny, nie ma się co oszukiwać, ale nie był zły, a Hubert jest z tego sezonu niezadowolony, to znaczy, że jest dobrze.
No dobrze, no to w takim razie my powolutku kończymy. Jak słyszeliście, Hubert Hurkacz to najważniejsza informacja, zdrowy i w dobrym nastroju. My też zdrowi, także jest duża szansa, że za tydzień też się spotkamy. No i cóż, wtorek 13, za tydzień,
do usłyszenia.